usłyszeliśmy, że jednak kwestia naszej czytelności wobec świata w kontekście przynależności do Jezusa Chrystusa jest sprawą nawet poważniejszą aniżeli śmiertelnie poważną. Bardziej aniżeli śmiertelnie poważną, bo to kwestia nie tyle życia i śmierci, ale to kwestia zbawienia, tudzież potępienia, przyjęcia albo bycia odrzuconym przez Boga. Bo przecież nie jako przenośni, ale bezpośrednio trzeba nam potraktować ostatnie zdanie, które dopomina się u nas naszej uwagi, reakcji. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Stawmy sobie pytanie. W takim razie Bóg mógłby się posunąć aż do czegoś takiego niewyobrażalnego, by powiedzieć na nasze połatanie, by powiedzieć na nasz widok: nie znam Cię. Wiem, że wszystko, cokolwiek w nas jest z Boga narodzone, w tym momencie się buntuje, kurczy i napina. Ale wróćmy do tego pytania, czy rzeczywiście Bóg na nasz widok byłby w stanie powiedzieć: nie znam tego człowieka, nie znam Cię. Ten, do którego jego jednorodzony Syn, który stał się dla mnie i dla naszego zbawienia człowiekiem, nauczył mnie mówić słowa: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Więc wróćmy raz jeszcze do tegoż pytania, czy w takim razie Bóg Wszechmogący, ale jednocześnie Ojciec nasz w niebie, czy na nasz widok byłby w stanie powiedzieć: nie znam tych ludzi? Wiemy dobrze, że konsekwencja Wszechmocy Bożej każe powiedzieć, że tak. Ale czy Bóg nie zna nas? I kolejny przymiot boskich osób, czyli wszechwiedza. Dobrze wiemy, że Bóg zna nas aż za dobrze. Więc na pewno to stwierdzenie, że nas nie zna, byłoby niezgodne z prawem. Dlatego, że Bóg zna nas w sposób perfekcyjny, doskonały. Nawet może mielibyśmy życzenie, aby znał nas odrobinę słabiej, mniej, gorzej. Żeby wiedział o nas odrobinę mniej. Dlatego czasami tworzymy sobie taką konstrukcję wzorem naszych prarodziców Adama i Ewy, że gdzieś ukrywamy się w gęszczu, w gęstwinie, w krzakach naszych intelektualnych wytworów polegających na tym, że sobie uzurpujemy władzę do tego, by powiedzieć, że to już jest grzechem, a to jeszcze grzechem nie jest. Natomiast trzeba nam pamiętać o tym, co jest grzechem, czyli właśnie odrzuceniem woli Bożej i odrzuceniem samego Boga. Na tym znów najlepiej zna się Bóg. A więc najbardziej właściwą postawą, jeśli chodzi o pragnienie wiedzy, czy to już jest grzechem, czy to jeszcze grzechem nie jest, chociaż sama konstrukcja tego typu, no właśnie ciekawości i pytania jest wyjątkowo niebezpieczna, dlatego że gdzieś tam czujemy, że pojawia się taka zarozumiałość duchowa. W pewnym momencie rzeczywiście człowiek w swojej bezczelności i bezwstydzie przed Bogiem jest w stanie rzeczywiście, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, przesadzić. Pójść za daleko, naciągnąć fakt. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed światem, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. A zatem, czym jest grzech? Wiemy o tym, że grzech jest odrzuceniem Boga i Jego nauki. Jest odrzuceniem prawidłowości, które Bóg zostawił w stworzonym przez siebie wszechświecie. A z dzisiejszej perykopy ewangelicznej, z dzisiejszego fragmentu Ewangelii wiemy również, że nieprzyznanie się do Boga również jest grzechem. Nieprzyznanie się do Boga również jest grzechem. Nawet nieczynne wyparcie się Boga, nieprzyznanie się do Boga jest formą odrzucenia Go. Święty Franciszek z Asyżu, osoba bardzo nam dobrze znana, kiedy pada jego imię, to dobrze kojarzymy i fakty, i osoby, i wydarzenia. Kiedy już święty Franciszek zebrał wokół siebie osoby, które dały się pociągnąć za Jezusem Chrystusem. A pamiętamy o tym, że ten, który był osobą dobrze urodzoną, jeśli chodzi o majętność tego świata, dlatego że był synem dobrze prosperującego handlarza tkaninami w Asyżu. Dobrze mu szedł handel. W momencie, kiedy został dotknięty miłością Boga, kiedy się nawrócił, czyli kiedy zwrócił swoje oczy i uszy na to, co mówi Bóg przez Jezusa Chrystusa, to wówczas do swoich współbraci zwykł mówić przed wyjściem na ewangelizację uliczną, kiedy chodzili po wąskich uliczkach średniowiecznego miasteczka Asyż, mówił do nich w ten sposób: idziemy głosić Jezusa Chrystusa, a jeśli będzie taka potrzeba, to będziemy również o Nim mówić. Powtórzę raz jeszcze, bo tu jest bardzo ważne zdanie świętego Franciszka. Drodzy bracia i siostry, idziemy głosić Jezusa Chrystusa. A jeśli będzie taka potrzeba, to będziemy również o Nim mówić. Co to znaczy? Że głoszenie Jezusa Chrystusa powinno być całe życie człowieka. Czyli uwaga, nasz sposób mówienia, nasz sposób zachowania, nasze bycie przy stole, sposób spożywania posiłków, sposób, w jaki postawa, jaką przyjmujemy wobec ludzi, z którymi spotykamy się na ulicy, w sklepie, w domu, w pracy. To wszystko jest sposobem na głoszenie Jezusa Chrystusa. I jeśli zachodzi taka potrzeba, to również można słowem odrobinę o Nim coś dopowiedzieć. Przyznawać się do Jezusa Chrystusa swoim życiem, czyli stylem bycia. Tym, w jaki sposób lekarz traktuje pacjenta i w jaki sposób pacjent, czyli cierpiący, odnosi się do lekarza i piastujący go pielęgniarki. głosić Jezusa Chrystusa postawą życia, czyli tym, w jaki sposób ksiądz traktuje swoich parafian, a parafianie podchodzą do swojego pasterza. W jaki sposób policja traktuje właśnie przechodnie na ulicy, a przechodzień odnosi się do policjantów. Bo kiedyśmy całą tą gamę różnego rodzaju ludzkich zajęć i konfrontacji z bliźnimi. I tak, to jest nasza codzienna forma przyznawania się do Jezusa Chrystusa. Nie słowem, ale stylem życia. Uwierzcie, najbardziej pociągającą formą to jest właśnie to coś, to styl ewangeliczny, styl życia jest tym, co nadaje smak temu współczesnemu światu. A więc jeszcze raz, do każdego, który przyzna się do mnie, przed ludźmi, wszędzie tam, gdzie jest, dopowiadają, przyznam się i ja przed moim Ojcem,